Tytuł tygodnia.
Tas Saada i Din Meril. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape. Mówi arabista dr Bartłomiej Grysa.
Tas Saada, w zasadzie Taysir Abu Saada, urodził się w 1951 roku na terenie autonomii palestyńskiej, ale jego rodzina podzieliła los wielu Palestyńczyków, którzy emigrowali często do innych krajów. I tak ojciec Tasa wybrał Arabię Saudyjską, no ponieważ był zdolnym mechanikiem, to naprawiał samochody nawet Bin Ladena, także rodziny królewskiej. Palestyńczycy w Arabii Saudyjskiej nie byli traktowani za bardzo mile, z otwartymi ramionami przez Saudyjczyków. Też doświadczali takiej społecznej obstrukcji, społecznego takiego odrzucenia. To jest właśnie ciekawe. Ten sposób myślenia Tasa i jego rodziny, wszystko było zwalane na Izraelczyków, na Żydów, na to, że powstało państwo Izrael. W końcu też ta rodzina wylądowała w Katarze. Wcześniej Tas, no, ponieważ był, rósł w takiej atmosferze właśnie nie tyle, że nieakceptacji dla istnienia Żydów, co w ogóle nienawiści do Żydów, to też tym przesiąkł i stał się szybko członkiem Fatahu, wyrósł na zdolnego snajpera. Myślę, że to pokazuje, w jakim kierunku cały czas niestety idzie wychowanie, czy raczej antywychowanie w środowiskach palestyńskich. To jest poważny problem. Także Tas jest takim przedstawicielem właśnie pokolenia, które jest zaniedbywane, jest bardzo mocno wychowywane niestety do nienawiści i z nienawiścią do innych. Zamiast z próbą zrozumienia sytuacji, w jakiej się Palestyńczycy znaleźli. Oczywiście on nie reprezentuje tych wszystkich Palestyńczyków, dlatego że część Palestyńczyków wyjeżdżała na studia, część się kształciła i tak dalej. Niemniej ta historia Tasa właśnie na początku jest taka mocno tragiczna. I gdyby nie wyjazd do Ameryki, to kto wie, jakby te losy się potoczyły.
Czyta Paweł Wódczyński.
Droga do dalekiego kraju. Miałem zaledwie 2 miesiące, a moja matka dopiero doszła do siebie po porodzie, gdy władze ONZ wcisnęły nas do przepełnionego statku, który miał zawieźć uchodźców do nowego, obcego miejsca, gdzie miało się zacząć nasze nowe życie. Płynęliśmy przez kanał Suezki, potem Morzem Czerwonym, ponad 1400 kilometrów, aż do położonego na skraju pustyni miasta portowego Dżudda w Arabii Saudyjskiej. Moje najwcześniejsze wspomnienia tego miejsca są związane z wszechobecnym piaskiem, prądem elektrycznym włączanym tylko od czasu do czasu i dotkliwym gorącem zmuszającym nas do spania na dachu. Ale tutaj mieliśmy przynajmniej skromny dom, a nie namioty. Był zbudowany z cegły i miał 3 pokoje. Tu nauczyłem się chodzić i mówić. Podobno dotychczas w mojej mowie przebrzmiewa akcent saudyjski. Moja babcia, wujowie i inni krewni przybyli tym samym statkiem. Z czasem mężczyźni wspólnie otworzyli niewielki warsztat samochodowy, ponieważ mój ojciec potrafił wykonywać prace blacharskie, a wujowie byli dobrymi mechanikami. W przeszłości, w lepszych czasach, ojciec pracował dla lotnictwa brytyjskiego, naprawiając kadłuby legendarnych myśliwców Spitfire. Teraz mógł wykorzystać swoje umiejętności do naprawy błotników i zderzaków. Otrzymywał nawet zlecenia od króla Sauda, który posiadał całą kolekcję luksusowych aut. W tamtych czasach Dżudda była ośrodkiem dyplomatycznym kraju, znajdowało się tu sporo ambasad i urzędów państwowych. Mimo że nasza rodzina zarabiała w nowym miejscu większe pieniądze, nie czuliśmy się dobrze, ponieważ Saudyjczycy nas nie lubili. Byli nieuprzejmi i prosto w oczy nazywali nas uchodźcami i imigrantami. Szybko, jeszcze zanim poszedłem do szkoły, zrozumiałem, że nas tu nie chcą. W naszych spodniach i koszulach uszytych na zachodnią modłę wyglądaliśmy obco wśród Saudyjczyków noszących tradycyjne, długie ubrania. Słyszeliśmy przykre, mijające się z prawdą oskarżenia o to, że sprzedaliśmy Żydom naszą ziemię, czyli nasz honor, by zarobić pieniądze, a teraz przyjechaliśmy tu, by zagarnąć Saudyjczykom ich ziemię. Trudno wymyśleć coś równie fałszywego i nieprawdziwego. Miejscowa odmiana islamu, nazywana wahabizmem, dla nas również była szokująca. Uważaliśmy siebie za muzułmanów, ale daleko nam było do surowych zwyczajów przestrzeganych przez miejscowych wyznawców islamu. Pewnego razu mój ojciec usiłował dokończyć naprawę samochodu króla, któremu zależało na czasie. Aby zdążyć, ojciec pracował w piątek, który jest świętym dniem muzułmanów. Na nieszczęście drzwi garażu były uchylone. Byłem z nim, obserwując, jak pracuje. Nadeszło południe. Z minaretu pobliskiego meczetu rozległo się śpiewne nawoływanie do modlitwy. Ojciec kontynuował pracę. Nagle cały oddział Muttawa, policji religijnej, wpadł z hałasem do warsztatu. Krzyczeli: niewierny! Zaczęli bić ojca biczem, wykrzykując: dlaczego pracujesz zamiast się modlić? Wy, uchodźcy, nie okazujecie żadnego szacunku dla wiary. W tej chwili marsz do meczetu! Wypchnęli go na ulicę i pędzili do meczetu, uderzając boleśnie biczem. Słyszałem, jak krzyczał z bólu, biegnąc ulicą. Nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Miałem zaledwie 7 lat, ale próbowałem się wtrącić. Pociągnąłem za ubrania człowieka atakującego mojego ojca. Nie bij go, przestań! Krzyczałem jednak, to nic nie dało. Do dziś pamiętam, jak wyczerpany i zgnębiony był ojciec, kiedy wrócił do domu z tamtej modlitwy w meczecie. Matka opatrzyła jego rany. Cały czas płakała. Jak oni mogli zrobić coś takiego uczciwemu pracownikowi, jakim jest mój tata? Czy nic nie znaczy nawet to, że on to robił dla króla? Przybyliśmy do tego kraju przekonani, że jesteśmy dobrymi muzułmanami. Kilkakrotnie w piątki moja babcia nawet zabierała mnie do Mekki, znajdującej się w odległości zaledwie 80 kilometrów stąd. Jeden z naszych krewnych, taksówkarz, budził nas o 3:00 w nocy, byśmy mogli zdążyć na modlitwę o 4:40, która odbywała się w wielkim meczecie, gdzie wokół świętego kamienia Kaba zbierały się tłumy wiernych. Uwielbiałem te wyjazdy. Nasza rodzina świętowała wszystkie muzułmańskie święta. Nasi rodzice pościli podczas świętego miesiąca Ramadan, a teraz ci ludzie bili mojego ojca w imię zasad islamu. Nie mogłem tego zrozumieć.
Tas Saada i Din Merrill. Byłem człowiekiem Arafata. Wydawnictwo Agape.